Witam serdecznie, bracia i siostry. Bardzo dziękuję za możliwość tutaj razem z wami rozważać nad Słowem Bożym i wyciągać wnioski z niego. Nazywam się Maksym Slezin, jestem z Gdańsku. Z Gdańska też przekazuję pozdrowienia od pierwszego zboru w Gdańsku. Jestem tam wikariuszem i strefa mojej odpowiedzialności to jest wspólnota rosyjskojęzyczna tego zboru. Też w imieniu naszych braci i siostr z Ukrainy, Białorusi i innych krajów też przekazuję pozdrowienia dla was. Też od 2 lat już w Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce działa Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, którego jestem dyrektorem i założycielem. I też głównie działamy na rzecz tego, żebyśmy jako różne narody, różne ludzie z różnych kultur mogliśmy razem służyć Panu Bogu na tym terytorium, bo tak się okazało. I dokładamy wszystkich sił do tego. Więcej możecie informacji na temat tego zobaczyć na naszej stronie. Jest bardzo prosta, scmi.pl. Zapraszam do odwiedzania. I też z ramienia Rady Kościoła, jak już wspominał brat Karol, jestem odpowiedzialny za służbę rosyjskojęzyczną w naszym kościele. I mam nadzieję, że ta służba będzie rozwijała się dla chwały Bożej, żebyśmy mogli być sobie nawzajem błogosławieństwem. Temat, nazwa mojego kazania to jest praktyczna Ewangelia i o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali z wami. Jesteśmy Kościołem, tak? A niektórzy mówią, że chodzimy do Kościoła, ale tak nie jest. Jesteśmy Kościołem. A Kościół to nie budynek, nie jakieś ściany, tak? A to jest wspólnota chrześcijan. Wiemy o tym. I nie tylko tutaj, ale w różnych geograficznych lokacjach, tak? Jest Kościół. Dzisiaj, w ten dzień, Pana Boga będą uwielbiać na każdym kontynencie, tak? Europa, Azja, Afryka, obie Ameryki. Tak? Wyobraźcie sobie, w każdym kraju dzisiaj uwielbiają Pana Boga. Miliony dzisiaj będą wsłuchiwać się w Słowo Boże i razem z nimi i my też. Jeszcze zanim tutaj zaczęło się nabożeństwo u nas, już się skończyło nabożeństwo w mieście Krasnojarsk, Nowosybirsk, a również w takich krajach jak Tajland, Laos, Kambodża, Wietnam, Indonezja. No, niektórzy z was mogą sobie pomyśleć, no Indonezja, no dobrze, gdybym też siedział w ławce, też bym sobie pomyślał, no Indonezja, no okej. Ale wyobraźcie sobie, że w tym kraju protestantów jest 17 milionów. Wyobraźcie sobie tą liczbę, tak? I większość z tych ludzi już dzisiaj było w swoich kościołach, tak? A teraz podczas tego kazania, które wysłyszycie, oni już rozważają w swoich rodzinach, za swoimi posiłkami, tak, o temacie swoich kazań, którzy słyszeli. I tak na przykład może wyglądać jedna z tych kaplic, na przykład tych kościołów w stolicy Indonezji, Jakarta. Nie chcę szokować was ilością ludzi, która mieści ta kaplica, ale jest sporo. Dobrze. Jaki jest cel dzisiejszego kazania i dzisiejszych naszych rozważań? Są 3. Pierwsza, zrozumieć, że nie jesteśmy sami. Druga, żebyśmy zrozumieli, że musimy głosić Ewangelię. I trzecia, jeżeli nie zatrzymamy się, to damy radę i osiągniemy sukces. Poproszę otworzyć razem ze mną Księgę Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie. Jeżeli macie Biblię ze sobą, otwórzcie. Jeżeli macie na jakichś urządzeniach elektronicznych też, zawsze czytajcie razem z kaznodzieją Słowo Boże. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 16 wersetu i dalej. Przeczytamy. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 16 wersetu. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem ten ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Otóż Areopag. Ja sobie wyobrażałem Areopag jako takie miejsce, czyli jakiś taki amfiteatr, gdzie Paweł stanął po środku, przyszli jakieś tam dziesiątki, setki ludzi i słuchali tego, co on tam mówił, a potem zaczęło się to zamieszanie, o którym tutaj czytamy. Ale jak się okazało, Areopag to jest takie banalne miejsce. To jest taka niewielka skała, malutka, na którą jeszcze trzeba wyjść, tak? I ja nie wiem, czy by się zmieściło na Areopagu 100 osób. Jeżeli by się dało 100 osób tam wyjść, oczywiście byłoby bardzo trudno tam kogoś słyszeć, a tym bardziej widzieć. I adekwatnie mieć społeczność na Areopagu może 15-20 osób, nie więcej. Tak to miejsce wygląda dzisiaj. To jest Areopag. Zapraszam. A tak wygląda Areopag, jeżeli patrzeć na niego z góry. Ale popatrzcie właśnie, kto rozmawia z apostołem Pawłem. I teraz spójrzmy jeszcze raz na werset 18 i 19. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim, jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz. Tak naprawdę Paweł spotkał grupę bardzo, bardzo poważnych ludzi. To była elita miasta Aten. Wcześniej myślałem, że Paweł po prostu znalazł się w wielkim takim tłumie. Tak, on często bywał w tłumie, ale robił to w wersecie 17, jeżeli popatrzycie. Co dzień na rynku, tłumy, opowiadania, każdy mógł tam coś zapytać, coś usłyszeć i tak dalej. A teraz właśnie w tej sytuacji podchodzą do niego bardzo, bardzo poważne ludzi, aby z nim porozmawiać. I ta skała nazywa się Areopag dla pewnego celu. Dlatego, że Areopagiem nazywała się Rada Najwyższa miasta Aten. Chcę powiedzieć, że Ateny to jest stolica Grecji. I właśnie ta skała była nazwana na rzecz tej Rady Najwyższej. I tutaj mamy apostoła Pawła. Przywiedli go na spotkanie z tą Radą Najwyższą, żeby wysłuchać, co on tam rozmawia i co on wprowadza do tego miasta. Też chcę powiedzieć, że ta rada zbierała się na tej skale już ponad 500 lat. Na tej skale ta rada zbierała się ponad 500 lat. To jest więcej czasu niż na przykład Białystok ma swoją bazylikę. I jeszcze więcej czasu zbierał się Areopag na miejscu Areopag. A teraz wyobraźcie sobie coś, ja potrzebuję całą waszą wyobraźnię, żebyśmy mogli zobaczyć sobie znaczenie, tak, zmysł tego, co tam się wydarzyło. Bo na tej skale było wiele rzeczy. Odbywało się wiele spotkań, wiele rozmów, wiele kwestii tam padało i tak dalej. Na tej skale na pewno był Aleksander Makedoński, tak, Macedoński. Później, tak, po powstaniu Imperium Rzymskiego, tam też było wiele rzymskich cesarzy. Tak. Też wielu znaczących filozofów też było na tej skale, tak, nawet z tych, których znamy do dzisiaj. I wiecie, co z tego wszystkiego, co odbywało się na Areopagu, zostało do dzisiaj? Jak myślicie? Z tych wszystkich spotkań, z tych wszystkich rozmów, z tych wszystkich kwestii. Ten napis. Kojarzycie, co to jest? To jest kazanie apostoła Pawła. Na tej skale zostało do dzisiaj kazanie apostoła Pawła. Głoszenie Ewangelii. Mi się wydaje, że to jest bardzo symboliczne. Słuchajcie, Kościół to jest grupa ludzi. Grupa ludzi, ale wyjątkowych ludzi, nie w tym sensie, że jesteśmy wyjątkowi. No, mieliśmy więcej szczęścia i znaleźliśmy się w tej grupie, a ktoś tam spoza Kościoła nie miał tyle szczęścia i nie znalazł się pośród nas, tak? Kościół, bo to jest właściwe dla nas myśleć o sobie, że jesteśmy jacyś wyjątkowi, tak? Kościół to jest grupa ludzi, zespół ludzi, których łączy wspólne dzieło. I właśnie to dzieło i pozwala ludziom dołączyć się do Kościoła, zostać jej częścią. Czyli to znaczy, że nie jesteśmy my wyjątkowi, a mamy wyjątkowe zadanie, mamy wyjątkowe dzieło. I to jest dzieło rozpowszechnienia Ewangelii. I jak myśmy wspominali to na początku kazania, to jest dzieło, które dotyczy całego światu i które dzieje się na całym świecie. I nie tylko na całym świecie, ale jeszcze w każdym czasie, w wielu pokoleniach. Dzisiaj nie tylko odbywają się nabożeństwo, może się odbyły, może jeszcze będą nabożeństwo w różnych krajach, w różnych kościołach, ale dzisiaj, w tym momencie, na nas czekają ci, którzy byli przed nami, w niebie. Wierzący Starego Testamentu, apostołowie, chrześcijanie wcześnych wieków, tak, średniowieczne chrześcijanie, wierzący z XX wieku. Wszyscy tam na nas czekają, teraz, właśnie dzisiaj. Czekają dwóch rzeczy. No po pierwsze czekają, kiedy dołączymy się do nich w tej niebiańskiej chwale, a po drugie czekają, że my będziemy kontynuować ich trud, ich pracę, ich dzieło. I że każdy z nas, bez wyjątku, każdy z nas dołoży swoje staranie i wypełni swoją część tej pracy. Pan Jezus bardzo chce, żebyśmy my wszyscy to zrozumieli i to zaczęli wykonywać. Dlatego właśnie znajduje się w Nowym Testamencie i ten fragment, który myśmy przeczytali. Dlatego w Nowym Testamencie mamy jeszcze jedną sytuację, na którą chcę, żebyśmy też popatrzyli. Bardzo ważny epizod. Ja bym nazwał go niebiański Areopag. Tak? To jest rozmowa Pana Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem. Tak? Też obecnymi byli tam Piotr, Jakub i Jan. To poproszę otworzyć razem ze mną Ewangelię od Marka, 9 rozdział. Ewangelia od Marka, rozdział 9. I z pierwszego wersetu przeczytamy. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zeznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi i szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijmy 3 namioty, Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. W tym momencie Jezus w bardzo radykalny sposób łączy ze sobą Stary i Nowy Testamenty. Fizycznie On stawia ze sobą ludzi przedstawiający te testamenty. Mimo tego, że tych ludzi rozdzielają całe epoki, całe stulecia. I wielcy prorocy, tak, oni przekazują taką pewną sztafetę apostołom. Tyle, że wielkim apostołom Piotr zostanie później, lata później, kiedy już on będzie pierwszym zwierzchnikiem Kościoła, tak, kiedy będzie autorem Księg Biblii, to będzie dopiero później. Ale Jezus Chrystus, nasz Pan, chciał, żeby Piotr zrozumiał coś już teraz, już w tym momencie jeszcze swojego szkolenia. Że Piotr jest częścią czegoś większego niż nawet sobie wyobraża. Że on jest częścią wielkiego, globalnego dzieła Bożego. Ten prosty rybak Szymon i jego 2 kolegów z pracy. Że oni są częścią wielkiego, ogromnego dzieła Bożego. A teraz wrócimy do apostoła Pawła. Swoją część pracy apostoł Paweł wypełnił, jak my mówimy na Ukrainie, na 5 z plusem. Nie wiem, jakie tutaj oceny macie. W Polsce najwyższe, tak? Ale on wypełnił swoją część na 5 z plusem, na najwyższą ocenę. Przyszedł do Aten i głosił tam Ewangelię. Jeżeli przeczytacie wcześniejsze tam fragmenty tych rozdziałów, to zobaczycie, że on nie miał namiaru iść do Aten. Tak się stało, bo w poprzednim mieście wydarzyły się pewne nieprzyjemne sytuacje i on był sam. Pozostawili go jego pomocnicy. I on czekał na nich, ale nie prosto czekał i odpoczywał, a głosił codziennie Ewangelię. I działalność apostoła Pawła przyniosła niezwykły owoc. Tak? W Atenach też powstał Kościół. I właśnie po tym kazaniu w Areopagu nawrócił się jeden człowiek, który później został pierwszym pastorem tego zboru, tak? Potem jego tak wszyscy i nazywali i tak jest imię jego zapisane w tej księgi Biblii, tak? Dionizji Areopagit, tak? Czyli Dionizji z Areopagu. Czemu ten człowiek nawrócił się? Dlatego, że apostoł Paweł był bardziej przekonywalny niż inni filozofowie? Nie, myślę, że nie. Dlatego, że obok Pawła był Bóg. Czemu Piotr prowadził za sobą Kościół? Że był jakiś wyjątkowy, jakoś wyjątkowo zdolny, czy mał super specjalne obdarowanie? Nie. Przyczyna jest tylko jedna, tym bardziej, że wiele znamy o tym człowieku, tak? Dlatego, że obok Piotra był Bóg. Dlatego od jego kazań nawracały się tłumy ludzi. Dzisiaj, kiedy ty głosisz Ewangelię, musisz dawać sobie sprawę i pamiętać o tym, że obok ciebie jest Bóg. Dzisiaj tam na niebie mamy ogromny tłum ludzi, tak? Takich samych jak my. Właśnie takich samych jak my, którzy tak jak my bali się coś powiedzieć komuś, którzy popełniali błędy, czasami to po prostu straszne błędy, tak? Którzy nie wiedzieli od czego zacząć. Mnóstwo takich ludzi teraz jest w niebie. I wielu z nich zostało wielkimi ludźmi Bożymi. Chociaż wielu z nich nawet nie podejrzewało o tym za czasów swojego życia. Prosty rybak Szymon, kiedy zobaczył Mojżesza, wyobraźcie sobie, co pomyślał. Czy wiedział on wtedy, że niczym nie różni się po swojemu znaczeniu od tego samego Mojżesza? Nigdy w życiu on by sobie w ten moment tego nie wyobraził. Ale on miał swoją rolę w Bożym planie. Dzisiaj Pan Bóg jest wśród nas. Amen? Jakoś nie jesteście pewni chyba. Dzisiaj Pan Bóg jest wśród nas. Amen? I kiedy zaczniemy głosić Ewangelię, On będzie obecny w tym. W każdym naszym słowie, w każdym naszym czynie. Będzie. Bo chce tego, bo zaplanował to. On chce, żebyśmy to robili. I nie tylko chce, ale jeszcze będzie uczestniczył w tym. Zobaczmy, jaka reakcja była u ludzi na kazanie apostoła Pawła, to, które widzieliśmy na tej skale. 32 werset naszego pierwszego fragmentu, tak? To jest Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, przypominam. 32 werset. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy się mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Pierwsza grupa. Co robi pierwsza grupa? Naśmiechać. Dokładnie. Co robi druga grupa ludzi? Właśnie prawie to samo. Oni mówią, że innym razem powiesz nam o tym. Wiecie, to co zobaczyłem ja w Polsce, że jakoś tak polscy pracodawcy nie lubią mówić nie. Oni mówią, no to Pan przyjdzie tak za tydzień. No i ten tydzień może trwać długo, tak? Takich właśnie ludzi widzimy tutaj. No to może kiedyś innym razem coś tam nam powiesz. Ale to właśnie też oznacza nie. I co zrobił apostoł Paweł? On poszedł. Tak? On zostawił tych ludzi. Ale tylko po tym, jak powiedział im Ewangelię. Tylko po tym, jak wypełnił swoją rolę, swoją misję. Tylko wtedy on zostawia tych ludzi. Jak powiedział dobrą nowinę, jak powiedział im o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy, jak on to uczynił, pojawia się co? Trzecia grupa. Jaka to jest grupa? Jaka? Nie słyszę, przepraszam. Jaka to jest grupa? Którzy usłyszeli, tak? I uwierzyli. Apostoł Piotr bardzo wyraźnie rozumiał, że on jest częścią czegoś większego, czegoś mocnego, tak? On pamiętał, jak Jezus pokazał mu Mojżesza i Eliasza. Pamiętał, kiedy jednym słowem Pan Jezus upokorzył burzę na jeziorze, tak? On też pamiętał, jak Jezus wskrzeszał, uzdrawiał, tak? Wypędzał demony, pomnażał jedzenie. On wszystko to pamiętał i wiedział na pewno, że jest częścią czegoś większego. I kiedy Jezus podniósł się na niebo, on wiedział, że część tej siły pozostaje w nim. I apostoł Piotr wypełnił swoje przeznaczenie i był wierny aż do samej śmierci. I pewnie podejrzewam, że wiecie wszyscy, że jego śmierć nie była jedna z najłatwiejszych, tak? Był wierny w tym. Apostoł Paweł, on też miał kilka osobistych spotkań z Panem Jezusem. I on też wyraźnie rozumiał, że jest częścią czegoś większego, czegoś mocniejszego niż sobie wyobraża. I zobaczcie jeden taki szczegół. Apostoł Paweł w swojej służbie cały czas był w kontakcie z braćmi w Jerozolimie. To też wskazuje na to, że on odczuwał siebie częścią całego Kościoła. I on też wypełnił swoje przeznaczenie. I uwielbił Boga nawet swoją śmiercią. Tak? Swoim siedzeniem w więzieniach i tak dalej. Bo cały sens życia apostoła Pawła, apostoła Piotra był w tym, żeby głosić Ewangelię. Cały czas. Każdy z nas w pewnym czasie spotkał Pana Jezusa i oddał Jemu swoje życie. I my też musimy rozumieć, że zostaliśmy wtedy częścią jednego wielkiego ciała. Jednego wielkiego tworu, który nawet nie możemy skojarzyć sobie. Który nazywa się Kościół. I nasze zadanie głosić dobrą nowinę. I jeżeli będziemy to robić, to damy radę. Będzie owoc. Gdzieś tam, za tymi ścianami, czeka na nas ta trzecia grupa. A obok nas jest Pan Jezus, który nas pobłogosławi w tym. Te zasady, o których my dzisiaj rozmawiamy, są uniwersalne i nie dotyczą tylko i wyłącznie tych dwóch apostołów, o których mówimy, o Piotrze i Pawle, dlatego że każdy bohater Biblii tak naprawdę nigdy nie był sam. I też my musimy sobie zdawać sprawę, że my w swoim życiu też nie jesteśmy sami. Każdy bohater Nowego Testamentu był powołany na to, żeby głosić Ewangelię. I my także musimy rozumieć, że jesteśmy i my powołani do tego. Nawet jeżeli nie umiemy dobrze rozmawiać, albo może w ogóle nie umiemy rozmawiać. Są inne możliwości o tym, żeby głosić Ewangelię. I każdy bohater Nowego Testamentu zostawał wielkim tylko z jednej przyczyny. Nie tylko Nowego Testamentu, Biblii. Był wierny Bogu, nie zatrzymywał się, wiernie szedł dalej, nawet tam, gdzie droga się kończyła. Musimy rozumieć, że mamy wielką misję. I jeżeli nie zatrzymamy się, to my też damy rady. I ostatnie. Mam nadzieję, że ta ilustracja, którą ciągle widzicie tam na górze, teraz ma dla nas wszystkich trochę większe znaczenie. Żebyśmy też widzieli siebie, jak ten malutki kawałek, który ma dopełnić ten Boży obraz. Że wszyscy mamy znaleźć się tam, w tym wielkim Bożym planie. Że każdy z nas część czegoś więcej. Bo wszyscy chcemy, żeby i w Gdańsku, i w Białymstoku nawracali się ludzie. Tak? Wszyscy chcemy, żeby oni zostali częścią naszych zborów. To prawda. I żeby razem z nami trafili do nieba. A to jest możliwe. To jest możliwe, jeżeli zaczniemy dokładać więcej wysiłku do tego. Kiedy tam, gdzie pracujemy, będą ludzie słyszeć Ewangelię. Kiedy na naszych klatkach schodowych ludzie będą słyszeć od nas Ewangelię. I kiedy my, każdy z nas, wyraźnie zrozumie, że jest częścią czegoś wielkiego. Amen.